Chciałbym powitać wszystkich Państwa zebranych tutaj na sali. Mam nadzieję, że reszta dotrze za chwilę, ale chcielibyśmy zacząć. Co byśmy chcieli przedstawić Państwu? Przede wszystkim nasze doświadczenia wieloletnie naszych trzech firm, Datery, Crowley'a, PLX'a, w drodze do budowy oferty głosowej. Kilka słów o naszych firmach. PLX-a chyba nie muszę przedstawiać, jest to jeden z największych, chyba aktualnie to największy węzeł wymiany ruchu IP w Europie Wschodniej. Crowley istnieje na rynku telekomunikacyjnym w Polsce od lat 10, zaczynał jako ISP, aktualnie jest ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dostępu do internetu, transmisji danych, głosowe, usługi głosowe, VPN, a ostatnio nawet telefonii komórkowej. Datera, firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie nowoczesnych i zaawansowanych systemów głosowych opartych o IP. Skąd te trzy firmy? Ano stąd, że zbierając te nasze doświadczenia, chcielibyśmy zaoferować Państwu i pokazać projekt pod nazwą Otwarta Platforma Cyfrowa, który startuje komercyjnie 1 kwietnia roku 2009. Aczkolwiek w tej prezentacji chcielibyśmy skupić się na aspektach głównie technicznych tego rozwiązania, przedstawiając nasze doświadczenia, dlaczego właśnie tak to żeśmy zrobili i tak to proponujemy. Jeśli by były jakiekolwiek pytania natury handlowo-organizacyjnej, to jest tu z nami kolega Piotr Kolasiński i to do niego by należało się z tym zwrócić. I teraz o czym chcielibyśmy mówić w ramach tej otwartej platformy cyfrowej? Właśnie o kluczowych i podstawowych jej elementach, z jakich ona się składa. Jakie modele budowy takich rozwiązań można zaoferować, wykonać i jak my żeśmy to zrobili. Ale zanim zacznę, chciałbym, każdy operator ISP zadaje, chcąc wystartować w tym biznesie telekomunikacyjnym związanym z usługami głosowymi, zadaje sobie podstawowe pytanie, jak to robić. Ma do wyboru tradycyjną, tą starą, oldschoolową technologię opartą o TDM z SS7, DSS1, z tą całą sygnalizacją versus to, co jest oparte o IP, nowoczesne, skalowalne, oferujące dużo więcej funkcji i możliwości.
Tak, przepraszam, może się wtrącę na chwilę. Przede wszystkim chciałbym też tutaj zwrócić poza tą stroną techniczną uwagę na koszty rozwiązań, tak? Wiadomo, systemy SS7, systemy komutowane są jednak tutaj znacznie droższe, tak? I rozwiązania IP, dlatego jakby połączenia realizowane tą technologią są tańsze, ponieważ same rozwiązania są tańsze, tak? Dlatego jest to też łatwiej wdrożyć, szybciej. No, myślę, że technologia Voice over IP jednak ma dużo, dużo większe perspektywy na dzień dzisiejszy.
Chociaż TDM jest jednym, znaczy TDM, jeden z jej składników jest elementem naszej oferty, ale znaczy oferty, tak, oferty, no o czym będzie później. Dlaczego wybieramy IP? Ano chociażby dlatego, że jest to technologia działająca na warstwie protokołu, który każdy praktycznie z nas tutaj zna. Jest to IP bądź Ethernet, no, gdzie na co dzień macie do czynienia z tym, wiecie, umiecie się tym posługiwać. Nie musicie uczyć się czegoś nowego, co jest SS7, TSS1, to jest zupełnie inny świat. Można ten element pominąć. No i kluczowa rzecz w czasach kryzysu nadciągającego, bądź który już nadciągnął, to zarabianie na infrastrukturze, którą już mamy, w którą już zainwestowaliśmy pieniądze. I z czego taka kompleksowa platforma powinna się składać? Według nas jest podstawą, są cztery podstawowe rzeczy. Jest to infrastruktura WAN, pewna, działająca, gdzie no, mamy gwarancję ciągłości, gwarancję działania, gwarancję pasma, gwarancję jakości, no tego się nie da pominąć. Niedopuszczalne są rzeczy, że coś tam gdzieś nie działa, ktoś coś blokuje, czy tym podobne rzeczy. Konieczny jest system VoIP, który no, pewnie działa, zapewnia wszystkie niezbędne funkcje do obsługi klienta, takie jak, nie wiem, billing, rozliczenia, konstrukcja ofert różnych. I kolejny ważny element to jest ten styk ze światem PSTN. Tego się nie da na dzień dzisiejszy jeszcze ominąć, no bo wiadomo, jeszcze ciągle duża większość operatorów ciągle posługuje się tą technologią, ciągle, znaczy może już nie tyle rozwija, co musi ją posiadać, no bo jeszcze duża część klientów w ten sposób działa. I czwarty element istotny w naszym rozwiązaniu jest to infrastruktura ostatniej mili, tak żeśmy to nazwali, ale to jest, mam nadzieję, aspekt, który doskonale znacie, aczkolwiek też jesteśmy w stanie tam zaproponować rzeczy, które są ważne do tego, żeby to wszystko razem działało.
Ja tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, to jest to napisane mniejszymi literami poniżej. Z punktu widzenia użytkownika usług, nieważne jest to, w jaki sposób tą usługę dostarczymy, tak? Ważne jest, żeby ona działała, była dobrej jakości. I to są takie najważniejsze elementy, tak? Więc czy to dostarczymy parą miedzianą, tak jak to się dostarcza w tej chwili w systemach TDM-owych, czy dostarczymy to poprzez dostęp internetowy, to dla użytkownika końcowego w zasadzie nie robi żadnej różnicy. Tak? Dla użytkownika końcowego ważne jest to, żeby ta jakość była zapewniona, żeby to działało dobrze, no i ważne są koszty. Tak? Dlatego tutaj też ponownie gdzieś zwracam uwagę na koszty tego typu rozwiązań.
No ale czy kompleksowa oferta głosowa, czy budowanie, czy technika to wszystko? No oczywiście nie. No, czy jesteśmy małym operatorem, czy dużym, to ciągle podlegamy tym samym prawom, chociażby regulacyjnymi, tym samym wymogom, tym samym rozporządzeniom UKE. Takie same mamy zobowiązania odnośnie przechowywania danych. Musimy też dbać o te umowy interkonektowe, śledzić ten rynek, śledzić te stawki. Chociażby skonstruować produkt dla klienta ze wszystkimi elementami, które się na to składają, czyli marketingiem, szkoleniami, systemami prowizyjnymi dla własnych handlowców. No istotna rzecz jest też taka pozatechniczna, to jedno miejsce, gdzie zgłaszamy awarię, jeśli jest cokolwiek. I w każdym aspekcie, przynajmniej tych czterech rzeczy kluczowych, o których mówiliśmy, jeśli tam się coś dzieje, no to jesteśmy w stanie to szybko i sprawnie zidentyfikować i usunąć. Tutaj schematyczny model, jak to wygląda, jak to jest zrobione, jest ten element ostatniej mili, jest jako serce system Datery. Jako infrastruktura zapewniająca pewne i sprawne działanie to jest Plix plus Crowley. No i ciągle kontakt ze światem, tym jeszcze tradycyjnym, TDM-owym, starym, zapewnia Crowley tutaj. No i tutaj chcielibyśmy pokazać, co jest istotne w tej infrastrukturze WAN, jakie ona musi spełniać parametry.
Ja myślę, że tutaj właśnie bardzo istotną kwestią są kwestie opóźnień, strat pakietów, które się w sieci gdzieś tam pojawiają. Biorąc pod uwagę to, że system chcemy zbudować na systemie Plixa, możemy zagwarantować odpowiedniej jakości transmisję, tak? Od ISP do miejsca, w którym ta platforma będzie się znajdowała, jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiedniej jakości, odpowiednio małe opóźnienia, w zasadzie brak strat pakietów. Tutaj wykres, który jest powyżej właśnie, to jest przykład z Plixa wzięty, pokazuje, że jesteśmy w stanie tego typu parametry dochować. Jesteśmy w stanie to takich warunków dotrzymać.
Ważne też jest, żeby, jeśli to jest trochę więcej niż Plix, żeby te parametry jakościowe były zachowane w zasadzie z jednego końca do drugiego, czyli od abonenta do samej platformy. Internet jest siecią bez effort, więc tam się nie da po prostu tego zrobić, choć możliwości istnieją, żeby end-to-end parametry ciągle zapewnić. Jak żeśmy to rozwiązali, no posiedzieliśmy sobie, pomyśleliśmy i stwierdziliśmy, że zrobimy to tak, czyli to jest taki klasyczny, chyba najbardziej bezpieczny model zbudowania takiej infrastruktury w ten sposób. To jest podłączone Urządzenia to są takie, jak tu widać, czyli w Plixie, Forsten, u nas infrastruktura oparta o Junipery. Sam system jest podłączony do dwóch infrastruktur, także jakby część nie działa, to druga część przejmuje jej rolę.
Ja teraz może krótko powiem na temat samych wymagań odnośnie systemu VoIP. W sytuacji, kiedy ktoś z Państwa chce taki system zbudować, postawić, no musi przyjąć pewne jakieś parametry początkowe, tak? Musi założyć, że będzie miał określoną ilość użytkowników, musi założyć, że dostępna, że usługa będzie wysoce dostępna, tak? Że dostępność usługi będzie rzeczywiście na wysokim poziomie, tak? Na chwilę obecną, wiadomo, sieci TDM-owe świadczą dostępność usługi właśnie na bardzo wysokim poziomie, do tego użytkownicy są przyzwyczajeni, więc trzeba też zagwarantować tak samo wysoki poziom w sieciach voice over IP. To jest, wiele tych kryteriów składa się na wybór samego rozwiązania, na wybór platformy. No, my przyjęliśmy tego typu parametry i zdecydowaliśmy się na umieszczenie całego systemu właśnie na Plixie ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej. Tak? Chcemy, abyście też Państwo mieli możliwość korzystania w przyszłości z tego typu rozwiązania. Ważne jest to, że będziemy mogli zagwarantować parametry ruchowe, a jednocześnie możemy dostarczyć Państwu całą otoczkę związaną z platformą, czyli systemy billingowe, możliwość integracji z tym systemem, no i wiele jak gdyby tych dodatków, usług dodanych i innych rzeczy.
Jest schemat poglądowy, z jakich elementów taki system się składa. Jest ich tutaj naprawdę wiele, Sebastian.
Ja chciałbym tylko krótko pokazać, że zbudowanie platformy to nie jest postawienie jednej maszyny, tak? Że na taki system składa się wiele elementów, z których w wielu przypadkach musimy zadbać o ciągłą pracę danego elementu platformy, tak? I tutaj widzimy, postaram się pokazać, registrary, proxy, czyli te elementy, które obsługują nam sygnalizację SIP-ową, no, muszą być przynajmniej w kilku sztukach postawione, tak? Żeby to działało bezpiecznie, pewnie musi być to redundantne, tak? Mamy kolejny element media proxy, mamy systemy baz danych, które z tym muszą współpracować, prawda? I pozostaje ta część, która jest częścią taką mniej głosową. Musimy zapewnić użytkownikom dostęp do panelu, tak? Użytkownik musi mieć możliwość konfiguracji, użytkownicy przyzwyczaili się do tego, że mają dostęp do billingu, ten billing musi być dostępny online. Serwer aplikacyjny, no to jest taki element głosowy, który gdzieś tutaj na rysunku jest wystawiony z boku, ale serwer aplikacyjny też musi mieć jakąś gwarancję działania, tak? Też nie może być jeden, musi być przynajmniej ich kilka, muszą pracować redundantnie. Musi być jakiś system zarządzania, monitorowania platformą. No, to jest jak gdyby ta pierwsza część. Poza tym są styki. Widzimy, tutaj jest styk z operatorem zrobiony. Ten styk też musi być odpowiednio zabezpieczony. Także jak widać, na taką platformę składa się przynajmniej kilka elementów, a każdy z tych elementów musi być niestety powielony. Kosztuje to dużo, dużo pracy i no, też wiele nakładów.
Mamy już infrastrukturę, mamy już system, no ale chcielibyśmy zadzwonić chociażby gdzieś dalej niż poza platformę, no to koniecznie jest styk z tą siecią PSTN-ową, która umożliwia chociażby rozpoczęcie i zakończenie połączenia gdziekolwiek indziej. Musi zapewnić publiczną numerację, no bo to jest jakby oczywiste, klienci tego wymagają. Tutaj no, konieczne jest zapewnienie obsługi. Właśnie. No konieczne jest zapewnienie poprawnej obsługi połączeń alarmowych. No to jest jeden z podstawowych no, wymogów UKE chociażby, żeby taką funkcjonalność zapewnić. Wiadomo, odwieczny problem z VoIP-em to poprawne przesyłanie faksów. No i styki operatorskie, gdzie operatorzy no, nie wszyscy są tacy fajni i używają tylko IP, bądź umożliwiają to właśnie zrobienie tego w ten sposób, więc no, ciągle na tych zasadach TDM-owych trzeba to zrobić, pamiętając o tych wszystkich aspektach, umowach i tym podobnych. podobnych rzeczach.
Ja chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, właśnie kwestia numerów alarmowych. Nie każdy z operatorów umożliwi dostarczenie takiego styku, który pozwoli na realizację wywołań alarmowych z różnych regionów kraju. Platforma, wiadomo, znajduje się w jednym miejscu, tak? Jest postawiona w jednym miejscu, więc musimy mieć możliwość zapewnienia użytkownikom wywołania połączenia alarmowego do regionu, w którym dany użytkownik się znajduje. To jest do dzisiaj problem skomplikowany i tak naprawdę jeszcze do końca nie jest zautomatyzowany, aczkolwiek są mechanizmy umożliwiające zagwarantowanie tego typu połączeń, ale jak gdyby podstawą do tego, żeby w ogóle takie połączenia oferować, jest to, że jest jak gdyby styk, który tego typu połączenia umożliwi, tak? To są, jak niektórzy z Państwa się zapewne orientują, jest potrzebna możliwość realizacji połączeń poprzez numery podkładowe. Zresztą lista takich numerów jest na stronach UKE dostępna.
Czy jak to funkcjonuje aktualnie w takiej wersji, jaką tutaj mamy, to będziemy pewnie mogli pokazać.
To myślę, że gdzieś pod koniec prezentacji. To, o czym chciałbym, możemy jeszcze na chwilkę tylko wrócić?
Pewnie.
To, o czym chciałbym jeszcze wspomnieć, to jest transmisja faksowa. Tak? Nam wydaje się, że faksy w sumie odchodzą, że już tego nie ma, że z tego się prawie, że nie korzysta, bo my tak naprawdę na co dzień korzystamy z maili. Tak? Na co dzień w zasadzie dla nas podstawowym środkiem komunikacji jest mail. Ale jest wiele osób w firmach, które korzystają z faksów i te faksy są dla nich niezbędne. Tak? To też widzimy na systemach, które utrzymujemy, tak? Widzimy, jaki jest ruch związany z faksami i tego mimo wszystko sporo jest. W związku z tym zdecydowaliśmy się na obsługę 3 protokołów faksowych. Dwa z nich są dosyć znane. T30, jak gdyby nie będę przybliżał metody działania, tak? Bo szkoda tutaj w tej chwili na to czasu. Protokół T30, T38, który pojawił się dostępny był nieco później, no zdecydowaliśmy się również na wdrożenie protokołu T37, który jest być może mało popularny, aczkolwiek jest z tych wszystkich najbardziej niezawodny, umożliwia transmisję przy bardzo, bardzo wąskim paśmie.
Teraz jak ten styk z siecią PSTN-ową powinien być zrealizowany, no, żeby zapewnić tą ciągłość tej pracy? No, przynajmniej kilka styków z różnymi operatorami. Zasada działania takiego, nie wiem, SS7 z STP i tak dalej, no jest trochę podobna do BGP, aczkolwiek rządzi się zupełnie innymi regułami, ale mniej więcej tak powinno to wyglądać i tak to u nas będzie wyglądało, gdzie pokażemy tak naprawdę, w jaki sposób żeśmy to zrobili.
Ja tutaj chciałbym...
Kolejny już ważny element po infrastrukturze, po platformie i po zapewnieniu styku z siecią PSTN, to jest infrastruktura ostatniej mili, no to jest coś, na czym na pewno się znacie dobrze, aczkolwiek jest kilka niuansów, na które warto zwrócić uwagę.
Tak, są to pewne szczegóły związane z realizacją połączeń VoIP-owych. Jeżeli ktoś z Państwa zajmował się systemami VoIP-owymi, wie, że takim podstawowym problemem w sygnalizacji SIP-owej jest w systemach VoIP-owych pracujących właśnie z sygnalizacją SIP-ową jest trawersowanie NAT-ów. Tak? NAT-ów mamy kilka rodzajów. Ogólnie jest to problem dosyć skomplikowany. Są różne metody, tak? Gdyby była jedna prosta metoda, wiadomo, stosowaliby wszyscy jedną. Tak? Są różne metody, różnie to działa. My przez ileś tam lat pracy nad takimi systemami wypracowaliśmy sobie rozwiązanie, które według nas jest rozwiązaniem niezawodnym. Przynajmniej nie otrzymujemy, a jak już to zdarzają się pojedyncze zgłoszenia związane gdzieś tam z problemami, wynikające z najczęściej z konfiguracji gdzieś tam wewnątrz urządzeń abonenckich.
Tutaj na tym slajdzie chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny przypadek takiego rozwiązania ostatniej mili. Pewnie macie z nim dużo doświadczeń, aczkolwiek ważne, znaczy chodzi nam tutaj o to, żeby pokazać, oprócz tego, że tradycyjnie wykorzystujecie tą infrastrukturę ethernetową z urządzeniami abonenckimi, no to warto korzystać z czegoś takiego jak infrastruktura miedziowa w budynkach. Ona nie jest jakiegoś tam operatora dominującego na przykład, Z reguły jest to własność wspólnoty, więc każdy ma dostęp do tej infrastruktury. Stawiając odpowiednie urządzenie, można dostarczyć samą usługę głosową. Chociażby, nie wiem, taka pani Kowalska mająca 70 lat, ona jakby by zobaczyła takie coś z antenkami, przestraszyłaby się pewnie. Ona preferuje coś wyglądającego klasycznie. Można wykorzystać infrastrukturę miedziową, żeby dać jej telefon? Można. Właśnie w taki sposób. Znaczy, tu ważny element tego, że te urządzenia abonenckie powinny być sprawdzone, to jest przykład akurat tych dwóch, które mamy sprawdzone, no są pewne, działają stabilnie, nie wieszają się, jest zapewniony support porządny producenta, więc jeszcze cokolwiek by się zdarzyło, to szybko jest to usuwane. Może i tutaj, tu reasumując te cztery elementy, chcemy pokazać, jak można to zrobić w wersji Polonez, w wersji Skoda i w wersji Lexus.
Są trzy wersje, ponieważ według nas istnieją trzy możliwości zbudowania czy dostarczania usług, do dołożenia do swojego portfolio usług VoIP-owych, które mogą wykorzystać dostawcy usług internetowych. Jak gdyby pierwsza wersja, taka najprostsza, najczęściej być może spotykana, no, decydujemy się sami na budowę systemu, tak? Decydujemy się na budowę systemu, ale musimy tutaj pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim musimy mieć pracowników, którzy się na tym systemie znają, tak? Którzy wiedzą, jak to działa, tak? No, mimo tego, że bazuje to gdzieś na systemach IP, aczkolwiek są to warstwy wyższe i na pewne rzeczy trzeba zwracać uwagę. To jest jedna rzecz, tak? Także potrzebujemy odpowiednie zaplecze techniczne. Druga rzecz, musimy na czymś to zbudować. No, często korzystamy z jakichś właśnie rozwiązań open source'owych, które no, nie można powiedzieć, że nie działają, tak? Działają, to taka jest prawda, że to działa, ale postawienie jednego pudełka, tak jak wspominałem wcześniej, nie gwarantuje nam niezawodności systemu. Mimo wszystko trzeba to jakoś z sobą powiązać, połączyć, coś dołożyć. To nie jest tak, że postawimy jedno pudełko. Do tego no, mamy pudełko, ale brakuje nam interfejsu. Tak? Musimy wydać kolejne pieniądze, musimy ponieść kolejne nakłady na rozwój interfejsów graficznych, na budowę systemów CRM, budowę systemów fakturowania pod tego typu rozwiązanie, chociażby zrealizowanie też porządnego billingu. To wszystko musimy tutaj wliczyć. Tak? To są kolejne koszty. No, kosztuje to trochę. Samo zbudowanie takiego rozwiązania kosztuje trochę. A jest jeszcze druga rzecz, do czegoś musimy to podłączyć, tak? Musimy mieć jakiś styk z operatorem. I tutaj jest kolejny problem, tak? Jeżeli powiemy operatorowi, że my chcemy podłączyć 1000 użytkowników, nie osiągniemy takiej tak dobrej ceny na ruch, jak przy podłączeniu 100 tysięcy użytkowników czy 200 tysięcy, tak? A od czegoś musimy zacząć, tak? Musimy operatorowi zagwarantować, że chociażby jakiś ruch będzie tym łączem wychodził, tak? Że on będzie określonej wielkości, tak? Żeby operator był zainteresowany tym, żeby nas podłączyć, tak żebyśmy mogli uzyskać korzystne dla nas warunki cenowe.
No. Kolejny model, nazwaliśmy go Skoda.
Tak. Wygląda na nieco ciekawszy, ponieważ stwierdziliśmy, że kupimy gotowy system. Tak? Są dostępne systemy komercyjne, możemy je kupić bez żadnego problemu. Produkowane w różnych krajach, wszędzie, w każdym miejscu. Można taki system gotowy kupić. Natomiast to, co jest ważne, my kupujemy ten system na początku naszej drogi z VoIP-em. Kupujemy system, nie wiemy, ilu użytkowników z niego skorzysta, ale musimy zapłacić za całość. Tak? Czyli wydajemy czasami setki tysięcy, czasami przy porządnych, dużych systemach to kwoty mogą iść nawet w miliony złotych. Wydajemy duże pieniądze po to, żeby podłączyć na początku kilku użytkowników. Wiadomo, koszty będą duże, kiedy to się zwróci, tak naprawdę nie wiemy. Tak? Możemy zakładać, że będziemy mieli określony przyrost abonentów, ale tak naprawdę nie wiemy, kiedy wyjdziemy na plus z tej inwestycji. Pozostaje jeszcze na chwilkę. Pozostaje problem z poprzedniego rozwiązania, czyli styk, tak? I ceny na styku. Im niższe będziemy mieli ceny, tym szybciej platforma nam się zwróci, aczkolwiek prawdopodobnie na początku nie jesteśmy w stanie dobrych warunków wynegocjować. Jeszcze mógłbym na chwilkę. Jeszcze pozostaje kolejna kwestia, tak? System musi być dostosowany do polskich warunków też od strony formalno-prawnej. Tutaj mówię o, przede wszystkim o wywołaniach na numer 112. Co jest istotne, a z reguły systemy, które kupimy gdzieś za granicą, działają różnie. Jeżeli wygląda wywołania na numery alarmowe wyglądają w danym kraju tak samo i system jest pod dany kraj dostosowany, to jest wszystko w porządku, tak? Ale jeżeli kupimy system, który do naszych standardów nie jest dostosowany, no to jest pewien problem, bo dostawca musi nam go dostosować, tak? Kolejne pieniądze, kolejne wydatki. No, pytanie, czy dostawca w ogóle się zdecyduje na dostosowanie systemu specjalnie dla nas, tak? Jeżeli się okaże, że jesteśmy jedyną firmą, która tego oczekuje, a on ma na przykład setki czy tam tysiące innych klientów. No i model, jak gdyby...
Model ten, który wydaje nam się najbardziej słuszny i pożądany, tak, użyteczny tutaj.
Właśnie dlatego też Państwu chcieliśmy przedstawić tą koncepcję, ten pomysł. Wydaje nam się tego typu rozwiązanie takim rozwiązaniem z punktu widzenia ISP najtańszym, najprostszym do wdrożenia. Czyli platforma, otwarta platforma cyfrowa, na której jesteśmy w stanie kreować wirtualnych operatorów VoIP. Tak. Co jest plusem? Plusem niewątpliwie jest to, że jeżeli Państwo podłączycie 5 abonentów, będziecie Państwo płacić jak gdyby koszty utrzymania związane z 5 abonentami, to wszystko. Tak. Jeżeli podłączycie Państwo 15 tysięcy, 20 tysięcy, no to koszty będą adekwatne do tego, ale już od początku Państwo na tym zarabiacie. Tak. To nie jest tak, że nagle idziemy w dół, tak, i później czekamy 5, 6, 7 może lat, żebyśmy gdzieś wyszli na zero. Kolejna rzecz, usługi. Tak? Jesteśmy w stanie tutaj na życzenie klientów dostosowywać usługi. Usługi tworzy się na naszych serwerach aplikacyjnych i jesteśmy w stanie tak naprawdę, przynajmniej w tej chwili nie było usługi, której nie byliśmy w stanie stworzyć. Tak? Wszystkie usługi, które gdzieś tam dział produktowy wymyśla, jesteśmy w stanie zrobić i myślę, że na tej platformie też będziemy to mogli bez problemu zaoferować. To, co jest ważne, na tej platformie, na tej otwartej platformie cyfrowej możemy tych operatorów wirtualnych umieścić wielu. W związku z tym styk TDM-owy jest stykiem, który będzie obsługiwał duży ruch. Tak, jeżeli ten ruch będzie duży, no to wiemy też, że wiąże się to gdzieś z kosztami. Jesteśmy w stanie użytkownikowi końcowemu świadczyć usługę niskim kosztem, jednocześnie na tym dobrze zarabiając.
Przede wszystkim wykorzystujemy ten efekt skali. No jeśli jest tych, nie wiem, dwóch operatorów po 10 tysięcy, no to wiadomo, inaczej się rozmawia z dostawcą, gdzie idę i mówię, że mam 20 tysięcy użytkowników. Teraz szczegółowo, jak wygląda ten nasz system głosowy, te poszczególne elementy. Wszystkie są w zasadzie zdublowane, zapewniające pełną redundantność, ciągłość pracy, możliwość upgrade'u in service. Jeśli którykolwiek z elementów nie działa, jesteśmy w stanie go wyłączyć, zupgrade'ować, następny przejmuje jego rolę. Podstawowe elementy to są właśnie bazy danych, gdzie jest cały backend tego systemu. Do tego są interfejsy umożliwiające, nie wiem, prezentację danych na przykład na www, aczkolwiek jest możliwe zupełnie gdzie indziej, gdzie sobie to wymyślimy. Serwery kontroli sesji, które chociażby przekodowują kodeki, jeśli taki dwóch użytkowników ma bramki, które jeden korzysta z G729, drugi z G711. Normalnie by się nie dogadali, ale te serwery przejmują tą rolę. Gatewaye, przynajmniej dwa podłączone do dwóch różnych central tranzytowych, które zapewniają styk z siecią PSTN.
Tutaj tylko chciałbym jeszcze krótko powiedzieć o redundancji. Ciągle o tym przypominam, tak, ale to naprawdę jest bardzo ważna rzecz w tego typu systemie. Rzeczywiście elementy tego systemu można w ciągu pracy normalnie wyłączyć i przejmują pełną rolę, pełną ich funkcjonalność przejmują inne elementy, które działają równolegle. W zasadzie bez zakłóceń. No, wiadomo, SBC, gdzie są sesje RDP, no to te sesje by się zerwały, gdybyśmy to w ciągu dnia wyłączyli, no bo to jest jak gdyby oczywiste i tutaj nie będę mówił, że takiej możliwości nie ma. Aczkolwiek pewne jest to, że wyłączenie takiego systemu SBC dla realizacji nowych połączeń nie ma żadnego wpływu, tak? Ogólnie systemy SBC i tak są zabezpieczone, bo to są serwery, wiadomo, write, nie write i inne metody zabezpieczania są wykorzystywane, więc można przyjąć, że takie taka architektura platformy jest w zasadzie niezawodna.
Tutaj w szczegółach już bardziej to wygląda. Ale to
właśnie pokazać, to jest taki być może ogólny też trochę schemat, ale chciałem pokazać ogólnie konstrukcję, tak? Bo są różne teorie odnośnie samej architektury platformy i różnie to różne firmy budują. My stwierdziliśmy, że to rozwiązanie jest najlepsze i tak naprawdę się sprawdza od długiego czasu i dobrze działa. Styk z siecią TDM poprzedzony mamy systemami SBC pracującymi w pełni redundantnie. Sam rdzeń platformy składa się też z redundantnych serwerów obsługujących sygnalizację SIP, czyli tam rejestrarów, proxy i tego typu urządzeń. No i mamy serwery aplikacyjne, które też są zdublowane, tak? To też jest ważne. Sam rdzeń platformy, co jest ważne, składa się tutaj z tych kilku elementów, natomiast dostęp użytkownicy mają do dowolnego z nich poprzez odpowiednie wpisy w DNS-ach, tak? Udostępniamy wpisy poprzez rekordy SRV albo wielokrotne wpisy adresów w rekordach A. W związku z tym awaria któregokolwiek z tych elementów nie uniemożliwia działania platformy, tak? To musi wszystko działać. Możliwości podłączenia do systemu mamy kilka. Bezpośrednio urządzeniem abonenckim lub poprzez systemy, które gdzieś mogą stać u dostawców usług internetowych. Powiedzmy jakieś PBX-y czy jakieś platformy postawione lokalnie. Taki styk też można bez problemu tutaj zbudować i podłączyć się nim do systemu.
No ja tutaj dodam, że tu jest błąd na tym rysunku, tu jest internet. Wiadomo, internet jest siecią bez TFOR, tutaj powinien być chociażby PLX. Zgadza się. Teraz jak to zrobiliśmy w zakresie styku z PSTN-em? Są dwie niezależne centrale tranzytowe podłączone do kilku dostawców, kilkoma linksetami SS7. Jaka wada tego rozwiązania jest na dzień dzisiejszy? No chociażby taka, że te urządzenia stoją w jednym budynku na dzień dzisiejszy, jest to LIM, ale też myślimy nad tym, żeby przynajmniej tą jedną część wynieść poza ten budynek, no, żeby chociażby ten element też bezpieczeństwa uwzględnić. No więc jakby chcemy no, ten problem rozwiązać, przenieść to chociażby do innego miasta, bo możemy to zrobić.
Ja myślę, że do czasu uruchomienia, czyli do 1 kwietnia zdążymy już o to zadbać.
Można, żeby przed
11:00 tak. No i tutaj być może tak przekolnie postawione pytanie, tak? Ostatnia mila, jak to zrobiliście? Ponieważ tak jak mówimy, my wiemy teoretycznie co i jak, natomiast praktyczne rozwiązania Państwo macie u siebie w swoich sieciach i Państwo wiecie najlepiej jak to działa i jak zagwarantować odpowiednie parametry właśnie w ostatniej mili. Mamy do wyboru wiadomo ileś rodzajów mediów transmisyjnych, ileś sposobów gwarantowania niezawodności. To co jest ważne to jest zapewnienie hermetyczności sieci, ale no, ja to wypisałem w punktach, tak? Natomiast myślę, że Państwo bylibyście tutaj w stanie dołożyć jeszcze kilka istotnych elementów, o których być może zapomniałem.
Znaczy to, co na dziś tu jesteśmy w stanie zaoferować, to na pewno zestaw urządzeń abonenckich, takich, które no, są przez nas testowane, na to już czasu nie musielibyście tracić, nie musicie tracić. My to zrobiliśmy, wiemy, że one działają poprawnie. Ze wszystkimi elementami, o których tutaj mówiliśmy, czyli infrastrukturą, systemem.
Prawda jest taka, że gdzieś tam też poza budową systemu testujemy różnego typu urządzenia i no są różne wersje, różnie to działa w różnych przypadkach. Czasami wystarczy zmiana firmware'u, a czasami ta zmiana firmware'u nie wystarcza do tego, żeby to urządzenie prawidłowo działało i było zgodne z zaleceniami RFC.
I teraz takie krótkie podsumowanie. Czym jest ta otwarta platforma cyfrowa i co nam daje? No na pewno zapewnia stabilne i pewne działanie. Tutaj wiadomo, nie wystarczy posiadanie samego systemu, a nie posiadanie infrastruktury. No, było kilku takich, którzy dawali tylko system, a działali na internecie i mówili róbcie co chcecie. Się na tym sparzyli. Tu uważamy, że to powinno być kompletne. Dajemy sprawdzony system VoIP. Zapewniamy tą nietechniczną część związaną ze świadczeniem usług głosowych. Pomagamy w końcu zbudować ofertę dla klienta końcowego, chociażby przez to, że w tym systemie są predefiniowane usługi uwzględniające zmiany na rynku, jakie się pojawiają. Chociażby, nie wiem, ktoś, konkurencja wprowadza darmowe wieczory, no to musimy to uwzględnić. No można to robić, znaczy tu zakładamy, że będzie to uwzględnione. No i w końcu wykorzystujemy efekt skali, no i jest możliwość wirtualizacji tej platformy w zasadzie w każdym jej aspekcie, więc w tym momencie im nas więcej, tym no, więcej na tym zarabiamy. No i to ten ostatni element, o którym mówiłem, w zakresie ostatniej mili, no zapewniamy sprawdzone urządzenia, bynajmniej te, które żeśmy już przetestowali, one są pewne i działające. I tutaj byśmy chcieli zakończyć oficjalną część prezentacji.
Tak. Chcielibyśmy jeszcze pozostawić jakąś krótką chwilę na ewentualne pytania z Państwa strony. Tak, to może po kolei, tak, Pana zacznę. Na slajdzie pojawiło się więcej lub równe, tak? Dlatego my jesteśmy w stanie tą niezawodność zwiększyć, dokładając kolejne elementy w systemie, tak? Czyli jak gdyby stawiamy, załóżmy węzły SIP-owe, tak? Stawiamy zamiast 4, postawimy tam 5, 6, 7 węzłów SIP-owych, których zasoby będą tak naprawdę w czasie normalnej pracy wykorzystane w znacznie mniejszym stopniu, ale to nam gwarantuje, że awaria 3 tych węzłów nie spowoduje awarii platformy, czyli nie przeciążymy platformy wtedy. Tak. Więc znaczy, na chwilę obecną jest zawodna, tak jak tam było napisane, aczkolwiek jeżeli mamy dołożyć kolejny element, to jesteśmy w stanie to zrobić. Tak. Na dzień dzisiejszy w platformie, którą obsługujemy, awarii jako takich nie było od kilku lat, więc myślę, że...
W jaki sposób wygląda umowa SLA?
Znaczy, myślę, że w tym aspekcie dostaje. To pan Piotr Kolasiński, i to z nim trzeba by tutaj tam rozmawiać, bo on będzie jakby odpowiedzialny za te aspekty. Nie wiem, czy jest gotowy już teraz na nie odpowiedzieć.
Czyli po spotkaniu proszę tam.
Tak, czyli wstydzi się powiedzieć?
Może się trochę wstydzi, ale... Tam jeszcze kolega.
Dobrze, to...
Raz, dwa, trzy.
Tutaj będzie...
Oj, mikrofon idzie, to za chwilę będzie.
Znaczy kolega tutaj pyta o przenośność numeracji mikrofon z telekomunikacji, tak? To jakby...
Przenośność numerów, ewentualnie terminowanie własnych numerów, które ktoś tam może wyrwać z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Tak, będzie to możliwe.
To od, tak... razu, od razu czy troszkę później?
1 kwietnia.
Na tak. Prima Filis.
Pierwszy kwietnia jest idealną datą. Tak, proszę bardzo.
Dobra, mam pytanie dotyczące obsługi końcówek. Czy z tego, co było widać, to były końcówki analogowe? Jak radzicie sobie z obsługą końcówek klienckich cyfrowych? Czy tutaj macie jakieś doświadczenie, czy to tylko PSTN są?
Czy bynajmniej mamy tutaj doświadczenie na dzień dzisiejszy z urządzeniami? Z mojej strony mogę powiedzieć, że jest to audio code. Zarówno bramy PRI, jak i BRI.
I tutaj no, my dotychczas przetestowaliśmy wiele rzeczy, były trochę problemy, klienci narzekali, czy tutaj...
A to nie znaczy, że nie było problemów, one oczywiście były, ale zostały no, bynajmniej rozwiązane w stopniu takim, który umożliwia świadczenie tych podstawowych usług, wykorzystując właśnie no, tą technologię taką, bo klient na przykład ma centralkę z BRI. Możemy to połączyć ciągle z tą platformą. Znaczy tutaj też jakby liczymy na Państwa, no bo jesteśmy tu otwarci na różne rozwiązania. To, co mamy sprawdzone, to żeśmy pokazali, jesteśmy w 100% pewni, co działa. Jakby tu jest otwarte pole.
To były próby robienia tego na jednoportowych, wieloportowych, przelotki były robione, czy po prostu dostarczenie po Ethernecie i konwersja tego w jedynkę, czy po prostu można było to zrobić w przelotce?
Nie, to były normalne, no jeśli chodzi o analogowe, to wiadomo, a jeśli chodzi o cyfrowe urządzenia, to były gatewaye po prostu. Czyli
w takim razie pytanie, czy planujecie robić jakieś testy związane z przelotkami, bo z tym największe problemy my akurat mieliśmy.
No to jest jakby request od Pana, jeśli jest takie zapotrzebowanie, oczywiście uwzględnimy to i to zrobimy.
W takim razie z kim się kontaktować w tych sprawach?
Kolega Piotr Kolasiński, do niego wszystkie requesty
no, proszę się kontaktować.
Związane.
Okay, dziękuję za odpowiedź.
Prosimy jeszcze jakieś pytania?
Pomyślmy.
Tak, proszę.
Jeszcze kontynuując sprawę istniejącej infrastruktury, czy wy zakładacie, że użytkownik jest zaterminowany u was, czy dopuszczacie zaterminowanie użytkownika na jakimś SIP-proxy u operatora używanie platformy tylko w zasadzie do wymiany ruchu, bądź do wymiany ruchu plus korzystając z nowych klientów. Mam tu na myśli zwłaszcza przypadki takie, gdy ktoś ma powiedzmy trakty od operatorów PSTN-owych i chce na przykład część numerów terminować u siebie normalnie PSTN-em, centralkami PSTN-owymi, część numerów na VoIP-ie takie pomieszanie.
Ja myślę, że z tym nie będzie problemów, tak? Dlatego tak jak było zresztą to widoczne na jednym z rysunków, bez problemu możemy zestawić od tego typu systemu trunk do nas, tak? I taka wymiana ruchu jest jak najbardziej możliwa, tak? Z tym problemu nie powinno być żadnego, przynajmniej, znaczy inaczej, mogę powiedzieć, że z tym problemu nie ma, tak? Bo tego typu rozwiązania
Technicznie nie, chodzi mi tu bardziej o produktowo, czy taki produkt będziecie chcieli w ogóle sprzedawać.
Co do produktowych rzeczy, to ja nie jestem się w stanie wypowiedzieć, tak?
Tutaj kolega Piotrek.
Kolega, tak, tam.
Rozumiem, no bo pojawiło się kilka wcześniej bardzo fajnych platform, natomiast ich głównym ograniczeniem było to, że terminują użytkownika bezwzględnie u siebie i niejako przywiązują w 100% do siebie tego operatora, jakiekolwiek później problemy, zmiany, próby negocjacji, no zatrzymują się na kwestii czy to przenoszenia numerów, czy innych tego typu rodzaju.
Ale tutaj wydaje się, że nie będą konieczne próby negocjacji po prostu, bo sami, jeśli was będzie, nie wiem, 10, no to jakby już macie ten efekt skali, tu nie ma negocjacji, znaczy jakby nie ma negocjacji po prostu.
Dobrze, dziękuję.
Jesteście duzi.
Przepraszam, z tym nie ma problemu, bo przenoszalność numerów istnieje, także przejście z jednego operatora do drugiego nie powinno stwarzać problemu. Tutaj będzie wybierany ten operator, który będzie dysponował lepszymi warunkami. To nie chodzi tylko o cenę, ale również o to SLA, które pojawiło się na początku, o dodatkowe jakieś usługi, także to wszystko będzie jakby składało się na całą usługę.
No, przenoszalność numerów istnieje na papierze i w praktyce, jeżeli chodzi o NETIE czy telekomunikacje istnieje na przykład, natomiast w przypadku operatorów
u nas istnieje w praktyce.
Natomiast w przypadku operatorów VoIP-owych nie spotkają się z przypadkiem, żeby ktoś od na przykład jednego dużego operatora na literkę I przeniósł numer gdzie indziej, a walczył z tym przez kilka miesięcy, także to jest, mi się wydaje, że jeszcze to, teoria.
To jest jeden z tych elementów, których właśnie w ramach tej platformy chcemy wziąć na siebie, bo po prostu na tym się znamy i to robimy w praktyce.
No to dziękuję, może pohandlujemy.
To dziękujemy w takim razie.